Część pierwsza rozważań rekolekcyjnych My, Kościół w czasach zarazy. Szukać sensu, spotkać sens życia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy w Chrystusie Panu, siostry i bracia, drodzy przyjaciele. Do tej pory zatrzymywaliśmy się w naszych rozważaniach rekolekcyjnych niejako na progu, spoglądając przez uchylone drzwi, jakby zastanawiając się, co dalej, wejść czy nie wejść, przekroczyć czy zatrzymać się na progu. Bo żyjemy jak nigdy dotąd między lękiem a nadzieją, ale ta nadzieja, jak podpowiada święty Jan Paweł II, by nie była matką głupich, musi być związana z bojaźnią Bożą. Wiemy już zatem, że można spojrzeć poprzez uchylone drzwi, że można wyjść na spotkanie rzeczywistości. Idźmy zatem z nadzieją. Drodzy w Panu, przez kolejne trzy refleksje chciałbym zatrzymać się nad naszą odpowiedzią na ten bolesny znak czasu, jakim jest pandemia. Sięgnijmy najpierw po Słowo Boże, fragment Ewangelii świętego Łukasza. W tym samym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam. Lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych 18, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam. Lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. Drodzy, myślę, że byłoby zuchwalstwem porywać się na diagnozowanie obecnego stanu rzeczy. Łatwo przy tym popaść w różnego rodzaju teorie spiskowe. Padają głosy o topniejących lodowcach w wyniku globalnego ocieplenia, z których to struktur uwalniają się nieznane dotąd wirusy. Inni mówią o broni bakteriologicznej wytworzonej w tajnych laboratoriach Sorosza w Wuhan. Jeszcze inni zdroworozsądkowo, a zarazem cynicznie wspominają o źródle pandemii w Wuhan na rynku, gdzie sprzedawano ekologiczną, zdrową, naturalną lub jakoś podobnie określaną żywność. Nie sposób, jak wspomniałem, analizować tych i podobnych wypowiedzi, ale gdzieś wracają w pamięci słowa z pierwszej programowej encykliki świętego Jana Pawła II. Człowiek dzisiejszy, pisał nasz papież, zdaje się być stale zagrożony przez to, co jest jego własnym wytworem, co jest wynikiem pracy jego rąk, a zarazem i bardziej jeszcze pracy jego umysłu, dążeń jego woli. Owoce tej wielorakiej działalności człowieka zbyt rychło i w sposób najczęściej nieprzewidywany skierowują się przeciw człowiekowi. Słowa zapisane w 1979 roku. Ale dodajmy, że człowiek wierzący szuka jednak innych jeszcze przyczyn. Pyta o karę Bożą, choć to pytanie wybrzmiewa tak bardzo archaicznie w naszych czasach. Ale jednak przez lata niestawiane dziś zaczyna wybrzmiewać. Niektórzy zwracają uwagę na najnowsze zjawiska w samym Kościele i pytają, czy to przypadek, to co się dzieje. Czy to przypadek, że dokonała się banalizacja komunii poprzez udzielanie jej rozwodnikom, a w niektórych krajach, w Niemczech, także niekatolikom, luteranom. A dziś nie można jej udzielać. Czy to przypadek, że w rytuałach na początku niedawnego synodu amazońskiego dokonał się za sprawą Pachamamy kult natury, zdaniem niektórych, kult ponad kultem Boga. A dziś ta natura okazuje się nieujarzmionym, pandemicznym zjawiskiem. Więc krzyczymy do Boga. Czy to przypadek, że w imię politycznych kompromisów Watykan, Stolica Apostolska, zawarła porozumienie z władzami Chin Ludowych, które są przecież państwem programowo nastawionym na masową aborcję, na prześladowanie człowieka, są totalitarnym reżimem. A dziś właśnie z Chin rozprzestrzenia się wirus śmierci. Czy jest sprawą przypadku, że tak daleko posunęły się dyskusje na temat zniesienia celibatu, który jest symbolem więzi oblubieńczej kapłanów z Kościołem? A dziś zostaje rozerwana więź oblubieńcza kapłanów z ich parafiami. Nie mają do nich dostępu. Drodzy, nie potrafię dać odpowiedzi na te pytania. Nie wiem nawet, czy są one właściwe, ale wiem, że padają i paść powinny, bo są wyrazem niepokojów ludzi wierzących, naszych niepokojów. Niektórzy, nawet niektórzy biskupi i kardynałowie mówią stanowczo: Bóg nie karze za grzechy, temat kary nie jest ewangeliczny. Cóż, Bóg istotnie nie działa automatycznie. Jego działanie nie jest według schematu bodziec-reakcja. W czwartą niedzielę Wielkiego Postu czytamy perykopę o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia. Uczniowie Jezusa zadali mu pytanie: Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomym, on czy jego rodzice? Jezus odpowiedział: ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego. Ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. A więc Jezus mówi wyraźnie, nie prosty schemat, człowiek zgrzeszył i spotkała go kara, ten konkretny człowiek, albo jest ukarany za grzech konkretnych swoich rodziców. Ale zauważmy, niewątpliwie Jezus mówi to wyraźnie, to jest znak. I w konkluzji całej sceny Jezus daje jakby klucz interpretacyjny całego zdarzenia. Jezus rzekł: przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, aby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi. Drodzy w Panu, mamy dzisiaj znak, który jest wezwaniem do nawrócenia do Boga, do odnowy naszej wiary. To nie może podlegać wątpliwości. Raz jeszcze powtórzmy, pośród wszystkich niepewności jedno wydaje się pewne. Źródłem naszych nieszczęść jest ludzki grzech. I to nie grzech zaniedbań ekologicznych czy obojętności wobec migrantów, ale grzech przeciw Bogu samemu. Co zatem czynić? Co czynić? Profesor Rodney Stark, amerykański socjolog i agnostyk, zadziwiał się kiedyś wzrostem wykładniczym chrześcijan w pierwszych trzech wiekach. Bo szacuje się, że około roku 40 naszej ery chrześcijanie stanowili populację około 1000 uczniów. Około 340 roku było ich ponad 33 miliony, czyli niewiele przeszło połowa ludności Cesarstwa Rzymskiego. A w międzyczasie, w ciągu tych 300 lat, Rzym był pustoszony przez epidemię. Uciekali więc wszyscy, instytucje cesarskie, urzędnicy, kapłani pogańscy, najwybitniejsi lekarze na czele z Galenem, autorytety. A chrześcijanie trwali i szli do zarażonych jako jedyni. I byli w ten sposób jedynie wiarygodni, a szli do zarażonych z trzema wartościami. Nieśli im sens istnienia, nieśli miłość przełożoną na czyny miłosierdzia i wreszcie poczucie więzi wspólnoty. I myślę, że to jest bezcenna wskazówka dla nas. To znak naszego dziedzictwa, które winniśmy podjąć. Najpierw nieść sens istnienia. Tym sensem jest Bóg, zjednoczenie z Nim poprzez krzyż ku zmartwychwstaniu. W normalnym świecie ten sens niesiemy przez znaki sakramentalne, znaki łaski, zwłaszcza sakrament pokuty i Eucharystię. Dziś w niektórych kościołach lokalnych świątynie chrześcijańskie, jak wiemy, zostały zamknięte. W Niemczech ogłoszono, że z pewnością ten okres zamknięcia będzie dotyczył Wielkiej Nocy. I pytamy, czy można znaleźć i przeżyć sens w sytuacji zamkniętych kościołów, które będą zawarte, jak zatoczony został kamień na grobie Pana. Kryzys pandemii demaskuje, jak bardzo nasza cywilizacja porzuciła potrzebę sensu istnienia, jak gdyby to pytanie stało się niepoprawne politycznie. Święty Jan Paweł II napisał przed laty encyklikę Fides et Ratio, Wiara i Rozum. Można powiedzieć, że to jest wielki tekst o poszukiwaniu sensu życia. Tekst buntowniczy, tak, nie waham się tak powiedzieć, bo jest sprzeciwem wobec tej apatii i anemii kultury współczesnej. Papież pisał, co więcej, jest to zjawisko jeszcze bardziej dramatyczne w tym gąszczu informacji i faktów, wśród których żyjemy i które zdają się stanowić samą treść życia. Wielu zastanawia się, czy ma jeszcze sens, samo pytanie o sens. Natłok informacji i faktów. Dodajmy jeszcze natłok plotek, natłok sensacji, natłok drobiazgowych, szczegółowych i zarazem ogromnie nieistotnych informacji z życia celebrytów, nowinek technicznych, nowinek rynku, nowinek smartfonów, nowinek rynku elektronicznego, komputerów i gadżetów. Giniemy pod natłokiem tych informacji. I trzeba zadać sobie pytanie, czy ma jeszcze sens samo pytanie o sens? Wielu zastanawia się, czy ma jeszcze sens samo pytanie o sens. Może teraz jednak odkryjemy wartość tego pytania. Może nie będziemy dziwić się, że w czasach Pana Jezusa młody, bogaty, dobrze sytuowany człowiek, przed którym było życie, zapytał: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Drodzy, koronawirus pojawił się w czasie, gdy większość z nas uznała, że nie potrzebuje Boga. Bo przecież wokół nas szerzy się, rozpowszechnia pandemia gender, wedle której nie ma Boga Stwórcy. Jest kultura, która stwarza człowieka. Ale nie ma już człowieka jako osoby kobiety i mężczyzny. Jest uwikłany w płeć, a wyzwolony od reżimów prawdy osobnik. Nie ma już miłości. Jest dyktatura seksualizmu. W naszej cywilizacji Bóg został zastąpiony chlebem i igrzyskami. Nasze ponowoczesne narracje nie głoszą strachu przed piekłem, a niebo sytuują w świecie przyjemności i konsumizmu. O tak, na wyciągnięcie ręki, na włożenie karty kredytowej do czytnika. I oto koronawirus wprowadził w tę narrację dawno zapomniane albo wykpione słowo piekło. Czytaliśmy przed iluś tygodniami relacje, jak statek wycieczkowy dla wielu symbol ziemskich rozkoszy stał się więzieniem dla zainfekowanych pasażerów i stał się piekłem, z którego nie sposób było się wydostać. To nie jest luksusowy rejs, to jest pływające więzienie. Czytaliśmy w mediach relacje pasażerów. Dla tych, którzy uczynili sport Bogiem, otwarła się otchłań pustych stadionów i anulowanych rozgrywek. Dla nich to jest piekło. Dla tych, których pieniądz był fetyszem, przyszedł czas poddania siły roboczej przymusowej kwarantannie. Wielbiciele konsumpcjonizmu stanęli w przerażeniu przed pustymi półkami supermarketów. Powiedzmy wprost, świat, który czciliśmy, zapada się. I każdy diagnosta, który spojrzy dogłębnie i racjonalnie w ten stan rzeczy, uzna, że terapią jest wprowadzenie Boga w nasz świat. Każdy rozsądny diagnosta przypomni sobie słowa sprzed 41 lat. Otwórzcie. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Bo sensem naszego życia jest Chrystus. Sensem naszego życia jest Chrystus. Trzeba to uznać bardzo dogłębnie, wewnątrz samego siebie. Trzeba to przyjąć, zrozumieć, zaakceptować, przekonać się do tego, uwierzyć. Uwierzyć. A potem tym się dzielić. Ktoś powie, księże, może bardziej przyziemnie. Dla mnie sensem jest rodzina, moje dzieci, moja praca, to co kocham. A ja powiem, to bardzo dobra intuicja. Tak, sensem życia jest miłość. Ale posłuchajmy, posłuchaj raz jeszcze naszego przewodnika w czasie tej próby, jaką przeżywamy. Świętego Jana Pawła II. Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą. Jego życie jest pozbawione sensu. Jeśli nie objawi mu się miłość, jeśli nie spotka się z miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. I dlatego właśnie Chrystus, Odkupiciel, jak to już zostało powiedziane, objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi. To jest ów ludzki wymiar tajemnicy odkupienia. Człowiek odnajduje w nim swoją właściwą wielkość, godność, wartość swego człowieczeństwa. Człowiek zostaje w tajemnicy odkupienia na nowo potwierdzony, niejako wypowiedziany na nowo. Zastanówmy się nad sensem życia. Drodzy, zastanówmy się nad wartością miłości, którą tak cenimy. I nad tym, że miłość prawdziwa, miłość, która się nie kończy, przychodzi do nas jedynie w Chrystusie, z Chrystusem. To jest miłość silniejsza niż śmierć. Więc spotkajmy tę miłość, dotknijmy ją. Panie, który jesteś miłością szukającą nas, pozwól nam zrozumieć, że to Ty sam jesteś sensem naszego życia. Ty, który jesteś miłością, spraw, byśmy tę miłość spotkali, jej się dotknęli, uczynili w jakiś sposób swoją, znaleźli w niej żywe uczestnictwo. Amen.